Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze, afera Epsteina, afera, która wstrząsa Stanami Zjednoczonymi. Powstają pytania, czy ona nie doprowadzi do próby odwrócenia uwagi Amerykanów od tych potężnych problemów wielu polityków, wielu czołowych polityków i nie dojdzie do na przykład uderzenia na Iran, które miałoby właśnie odciągnąć uwagę Amerykanów od tych 3 milionów stron opublikowanych w ubiegły piątek przez Departament Sprawiedliwości. Materiały są szokujące, pokazujące degenerację, pokazujące absolutną demoralizację elit zachodnich, czy też elit Stanów Zjednoczonych, oczywiście elit w cudzysłowie. Pytanie, jakie to ma znaczenie geostrategiczne dla państwa polskiego, bo to jest rzecz niezwykle istotna, jak to będzie się przekładało na bezpieczeństwo naszego regionu. O tym w pierwszej części dzisiejszego odcinka. W drugiej części chciałbym państwu zaprezentować takie najważniejsze wnioski płynące z dorocznego raportu wywiadu wojskowego Finlandii. Bardzo interesujące wnioski, które idą absolutnie w poprzek temu, co mówi się w Polsce na temat Rosji, jej zdolności militarnych i tak dalej, i tak dalej. O tym w drugiej części dzisiejszego odcinka. Ja Państwa już tradycyjnie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 30 stycznia 2026 roku amerykański Departament Sprawiedliwości opublikował najnowszą i ponoć już ostatnią część dokumentów z akt sprawy dotyczących Jeffreya Epsteina. Odczytam to nazwisko tak, jak to robią Amerykanie, wymowa angielska, choć ta nazwa Epstein, ta wymowa Epstein również występuje. Ujawnione treści liczą aż 3 miliony stron, 2000 filmów i 180 tysięcy zdjęć. No, w tym samym czasie tak naprawdę mamy do czynienia z bardzo napiętą sytuacją wokół Iranu i wygląda na to, że cała ta sprawa Epsteina jest bardzo, ale to bardzo niewygodna dla systemu politycznego w Stanach Zjednoczonych. To jest jedna z najgłośniejszych afer w całej najnowszej historii Stanów Zjednoczonych. Państwa, które 4 lipca będzie obchodzić 250-lecie swojego istnienia. To upublicznienie tych dokumentów wynikało z ustawy. To nie jest tak, że jest to, no, można powiedzieć, dobra wola Departamentu Sprawiedliwości, no ale w listopadzie 2025 roku prezydent Donald Trump podpisał ustawę o przejrzystości akt Epsteina i ona nakazywała niemal pełne ujawnienie materiałów związanych ze śledztwami i postępowaniami dotyczącymi zarówno Jeffreya Epsteina, jak i Ghislaine Maxwell, współpracowniczki, partnerki Epsteina, która została skazana na 20 lat więzienia. Zresztą te materiały były wcześniej utajnione przez FBI i przez prokuraturę federalną. Teraz wychodzą nowe informacje na jaw. No, one są szokujące oczywiście. Pokazują sieć powiązań polityków, celebrytów, biznesmenów, którzy no właśnie krzywdzili młode dziewczęta, niepełnoletnie, tak to określę, z uwagi też na algorytmy YouTube'a. Natomiast no, mamy pokazane czarno na białym, że przez dekady pod nosem amerykańskich służb, a praktycznie za wiedzą i zgodą praktycznie amerykańskich służb specjalnych w rezydencjach odwiedzanych przez prezydentów, przez bardzo wysoko postawionych polityków, miliarderów, no funkcjonowała sprawna machina krzywdzenia dzieci, handlu ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Tak, to są absolutnie porażające, pokazują no, potężny stopień zgnilizny takiej moralnej, etycznej elit amerykańskich, ale nie tylko amerykańskich, bo przecież te ujawnione dokumenty pokazują sieć powiązań sięgających od Waszyngtonu przez Londyn aż no, na przykład po Warszawę. W tym kontekście nie sposób nie postawić kilku hipotez, między innymi takiej, że no jeżeli dochodziło do takich wielkich skandali, no trudno, aby obce służby specjalne nie korzystały z tego, nie gromadziły kompromatów, nie gromadziły materiałów obciążających bardzo istotnych ludzi z wymiaru sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, resortów siłowych, byśmy powiedzieli, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj najczęściej mówi się o Mossadzie, o wywiadzie Izraela, który miał w ten sposób, dokumentując te liczne przestępstwa, zbierać te przysłowiowe haki, kompromaty na czołówkę. Czy to partii republikańskiej, czy partii demokratycznej, czy ludzi z instytucji państwowych, federalnych Stanów Zjednoczonych. No ale oczywiście także pojawiają się i wątki rosyjskie, i wątki chińskie. Trudno, aby przy tak suto zastawionym szwedzkim stole, w cudzysłowie oczywiście, z materiałami kompromitującymi, nie chcieli ugościć się także oficerowie czołowych wywiadów świata, nie tylko Izraela. No to. I to jest bardzo niepokojące z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że Polska również ma swoją aferę Epsteina. Polska ma aferę podkarpacką, która została absolutnie wyciszona, została zamieciona pod dywan. Były prezydent Andrzej Duda udaje, zresztą bardzo słabo gra jako aktor, u redaktora Bogdana Rymanowskiego udawał, że w ogóle nie słyszał o czymś takim jak afera podkarpacka. No, co jest moim zdaniem mało prawdopodobne, delikatnie mówiąc. To jest pytanie, jak głęboko zakrojona była kwestia, no właśnie, krzywdzenia młodych dziewcząt z Ukrainy w domach publicznych na Podkarpaciu przez czołowych polityków establishmentu III Rzeczpospolitej, ale nie tylko polityków, ludzi ze służb specjalnych, ludzi z resortów siłowych szeroko rozumianych, z wymiaru sprawiedliwości, ludzi z list najbogatszych Polaków i tak dalej, i tak dalej. No mamy do czynienia z potężną także polską aferą Epsteina, której dowody prawdopodobnie są na wschodzie, ponieważ ludzie, którzy prowadzili te domy publiczne, współpracowali z ukraińskimi służbami specjalnymi w tych domach publicznych, był monitoring, były nagrania. I trudno nie postawić kolejnej hipotezy, że te nagrania z podkarpackich domów publicznych stanowią po dziś dzień materiał szantażu, materiał do szantażu decydentów w Warszawie. Trudno tutaj nie postawić kolejnej hipotezy, dlaczego wspieranie przez Polskę Ukrainy jest robione na kolanach, jest robione absolutnie bezwarunkowo i no, warto zadać pytanie, czy nie ma to związku właśnie z aferą podkarpacką i licznymi zresztą aferami korupcyjnymi na Ukrainie. Wiele wskazuje na to, że spora część i ważnych polityków państwa polskiego była w jakiś sposób zamieszana w te wielkie afery korupcyjne, patrząc na to, kto ma tam zarzuty korupcyjne. Były wicepremier na przykład, który ma zdjęcia z całą czołówką III Rzeczpospolitej. To warto to absolutnie odnotować. Natomiast wracając do amerykańskiej afery Jeffrey'a Epsteina, no widać, że zanim powstała ta ustawa podpisana przez Trumpa, jak wspomniałem, w listopadzie ubiegłego roku, amerykańskie sądy federalne już publikowały dokumenty. To były dokumenty z pozwów cywilnych przeciwko Epsteinowi i jego współpracownicom. No, zawierały m.in. zeznania ofiar, świadków, setki stron dokumentów, które rozlały się w mediach i w 2024 roku, ale też wcześniej były publikowane, chociażby w 2019 roku. Natomiast pod koniec ubiegłego roku i na początku bieżącego mieliśmy do czynienia z masowymi publikacjami akt śledztwa federalnego, no właśnie na podstawie tej ustawy podpisanej przez Trumpa. Trump w czasie kampanii wyborczej zobowiązał się w ogóle do opublikowania wszystkich materiałów, natomiast mówi się o tym, że nie wszystko zostało ujawnione, że część materiałów filmowych, zdjęć nie jest ujawniana, nie ujrzała światła dziennego. Nazwisko Donalda Trumpa pojawia się w tych materiałach opublikowanych do tej pory ponad 1800 razy. Zresztą przypomnę, że kiedy Elon Musk rozstał się, jeżeli chodzi o współpracę polityczną z Donaldem Trumpem, to wyraźnie mówił, że Donald Trump jest w aktach Epsteina. Natomiast no, cała ta architektura finansowa jest porażająca. No, pokazuje, jak bardzo zblatowani byli politycy z wielkim biznesem właśnie w tego typu aferze. I widać, że była to ogromna skala. Zresztą werbowano dziewczyny z ubogich środowisk, ofiarując im pracę masażystek, no a później były wykorzystywane Często osoby nieletnie, ta rezydencja, w ogóle te rezydencje, bo to nie jedna rezydencja Epsteina, była naszpikowana elektroniką. Ukryte kamery w sypialniach, ukryte kamery w łazienkach i tak dalej, i tak dalej. No, mnóstwo materiałów kompromitujących. Mnóstwo materiałów kompromitujących. W ogóle doszło do tego, że Epstein w 1998 roku zakupił wyspę. Ta słynna wyspa Epsteina, Little St. John's, na wyspach dziewiczych Stanów Zjednoczonych, i to była jego główna rezydencja aż do jego śmierci w 2019 roku. Stąd właśnie z powodu tego procederu była ta wyspa nazywana Wyspą Epsteina, czy Wyspą Grzechu, czy jeszcze inne nazwy, no ale tu z uwagi właśnie na algorytmy YouTube'a nie będę tego używał. Natomiast jeżeli chodzi o ważne postaci życia publicznego w Stanach Zjednoczonych, które się pojawiają, no to Bill Clinton na przykład. Wymieniany jest kilkadziesiąt razy, zresztą dokumenty potwierdzają, że w latach 2002-2003 bardzo intensywnie korzystał z samolotu Epsteina, tą podróże do Afryki, do Azji i tak dalej. No, krótko mówiąc, zarzuca mu się także właśnie wykorzystywanie młodych dziewcząt. Donald Trump, tak jak wspomniałem, David Copperfield, Elon Musk, Bill Gates, nawet Melania Trump pojawia się w tych aktach, ale wyłącznie, powiedzmy, jako w kontekście towarzyskim, jako osoba, która była obecna na części wydarzeń w kręgach nowojorskiej elity. No, jest kilka też polskich śladów. Natomiast to, co jest tutaj fundamentalne, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, no musimy sobie zdawać sprawę, że państwo amerykańskie jest w drodze do upadku hegemonii. I pytanie tylko o skalę tego upadku. Znaczy, hegemonii już nie ma, prymatu Amerykanie już nie mają, natomiast następuje powolna erozja. Już nawet nie chodzi tylko o przywództwo amerykańskie, ale erozja państwa amerykańskiego od wewnątrz. I to jest bardzo charakterystyczne. I te wszystkie próby wieszania polskiego bezpieczeństwa na klamce w Waszyngtonie, no są oczywiście skazane na niepowodzenie. Stany Zjednoczone dzisiaj mają potężne wewnętrzne problemy, i to nie tylko związane z kwestiami obyczajowymi, ale także kwestie finansowe. To także kwestia sytuacji dolara, systemu petrodolara, no ale to także potężna rekonfiguracja sojuszy dzisiaj na świecie, i z tego trzeba jak najszybciej wyciągnąć wnioski. Natomiast nie da się ukryć, że decydenci państwa polskiego i cały ten establishment z uporem godnym lepszej sprawy tak naprawdę wychwalają cały czas Stany Zjednoczone i uważają, że są one jedynym gwarantem realnym bezpieczeństwa państwa polskiego, co moim zdaniem jest absolutnym, absolutnym mitem. Ukazał się doroczny publiczny raport fińskiego wywiadu wojskowego, który, no można powiedzieć, idzie absolutnie w poprzek temu, co mówi bardzo wielu publicystów, komentatorów i dyżurnych analityków czy ekspertów w mediach głównego nurtu. Krótko mówiąc, fiński wywiad wojskowy podkreśla rosyjskie zdolności do kontynuowania wojny na Ukrainie. Co więcej, jest mowa o rozbudowie rosyjskich sił zbrojnych przy granicy z Finlandią, mówi się o rosnącej potędze wojskowej Moskwy, mówi się o prawdopodobnej nawet intensyfikacji, jak to określono, operacji hybrydowych w regionie Morza Bałtyckiego. I tutaj, wbrew temu, co tak w takim trybie wręcz alarmistycznym mówią publicyści w głównym nurcie, że rosyjska armia ponosi ogromne straty, że rosyjska gospodarka się rozpada i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to w kontekście tak zwanego 20. pakietu sankcji na Rosję i tak dalej. Natomiast w ocenie profesjonalistów, w ocenie fińskiego wywiadu, Rosja po prostu bardzo mocno się wzmacnia. Ma przewagę w zakresie rezerw osobowych, w zakresie produkcji dronów, w zakresie wykorzystywania tych dronów, jeżeli chodzi o nowoczesną taktykę na polu walki, wykorzystywanie artylerii, wykorzystywanie bomb szybujących i tak dalej. Zgodnie z tym, jeżeli wczytamy się w ten raport fińskiego wywiadu, to widać wyraźnie, że tu Rosja nie prowadzi żadnej pełnoskalowej wojny, ale prowadzi wojnę ograniczoną, wojnę na wyniszczenie. To jest typowy przykład prowadzenia wojny na wyniszczenie, na wielopłaszczyznowe oczywiście wyniszczenie, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o zmuszenie ukraińskich władz do zaakceptowania rosyjskich żądań, ale chodzi także o zmianę architektury bezpieczeństwa europejskiego. Chodzi także o to, aby wymóc na Europie, czy też na Sojuszu Północnoatlantyckim, określone rozwiązania strategiczne, które Siergiej Ławrow zaprezentował w grudniu 2021 roku. I mimo tych zachodnich sankcji, jak podkreśla fiński wywiad, Rosjanie po prostu utrzymuje bardzo, bardzo wysoki wolumen produkcyjny. I tutaj podkreśla się oczywiście także współpracę materiałowo-techniczną z Chińską Republiką Ludową, ale na przykład także współpracę gospodarczą z Indiami. I tutaj nie sposób nie powiedzieć o porażce prezydenta Donalda Trumpa, który próbował poprzez nakładanie nowych taryf celnych, chociażby na Indie, w związku z zakupami rosyjskiej ropy, no to się nie udało. Indie nie zerwały współpracy gospodarczej z Rosją, wręcz odwrotnie, nastąpiło zacieśnienie tych relacji, co obserwowaliśmy na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w 2025 roku. To wielokrotnie Państwu mówiłem o tym, że to zdjęcie Xi Jinpinga, Narendry Modiego i Władimira Putina po prostu już przeszło do historii. Jest też pokazaniem, że globalne południe jest odporne na takie pohukiwania byłego supermocarstwa, byłego już hegemona. I warto się rzeczywiście wczytać w ten raport fińskiego wywiadu, bo rzeczywiście jest tam mowa o bardzo szybkiej rozbudowie potencjału wojskowego. Podkreśla się przede wszystkim Leningradzki okręg wojskowy. No, to w oczywisty sposób Finowie traktują to jako w tym momencie zagrożenie pośrednie czy bezpośrednie, biorąc pod uwagę także to, że przystąpili do NATO. Natomiast też jest mowa o tej możliwej eskalacji w regionie Morza Bałtyckiego. Mówi się o aktach sabotażu wobec morskiej infrastruktury krytycznej, mówi się o naruszaniu przestrzeni powietrznej, wód terytorialnych, zakłócaniu takiej swobody żeglugi, wykorzystywanie systemów zagłuszania, systemów nawigacyjnych. Chodzi generalnie o systemy walki radioelektronicznej, które Rosja bardzo, ale to bardzo mocno rozwija od 2022 roku i to na pewno trzeba wziąć pod uwagę. Przeciągający się konflikt na Ukrainie, ta tląca się wojna, to nie jest wojna pełnoskalowa, która spowodowałaby jakąś wielką konsolidację, wręcz odwrotnie. Jak mówię o konsolidacji państw zachodnich, widać, że następują rysy, następuje bardzo wiele rozbieżności między krajami, czy to członkowskimi Unii Europejskiej, czy krajami NATO. Widać te pęknięcia w relacjach transatlantyckich. Mówię oczywiście o napięciach wynikłych z polityki Donalda Trumpa, przyjęcia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa w listopadzie ubiegłego roku. Ona została upubliczniona 5 grudnia ubiegłego roku, natomiast także ta Narodowa Strategia Obrony 23 stycznia bieżącego roku, upubliczniona przez Departament Wojny, jasno wskazuje, że Amerykanie nie traktują dzisiaj Rosji jako zagrożenia strategicznego dla swojego funkcjonowania. Tam jest wyraźnie napisane, że Rosja może być zagrożeniem, może być traktowana jako zagrożenie dla części państw tak zwanej wschodniej flanki NATO, natomiast jest to zagrożenie, jak tam określono, kontrolowane. I w tym kontekście nie dziwią takie słowa chociażby prezydenta FIFA, Gianniego Infantino, który wzywa do zniesienia zakazu udziału Rosji w międzynarodowych turniejach piłkarskich. No bo jeżeli spojrzymy na to, co robi Izrael od 7 października 2023 roku i to, że drużyny tego państwa, drużyny sportowe, sportowcy tego państwa uczestniczą we wszystkich najważniejszych imprezach sportowych, czy to piłkarskich, czy jakichkolwiek innych, no to widzimy potężną tutaj dysproporcję. To znaczy widzimy te podwójne standardy Zachodu, które dzisiaj obowiązują, a patrząc w ogóle na całą tę aferę, o której dzisiaj Państwu mówiłem, o aferze Epsteina w Stanach Zjednoczonych, widać jak do szpiku kości zdemoralizowane są elity zachodnie i trudno tutaj rzeczywiście nie brać pod uwagę realnie tego, że po prostu rosyjskie drużyny wrócą do rozgrywek międzynarodowych i nie tylko FIFA, nie tylko chodzi o chociażby Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, czy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czy różnego rodzaju rozgrywki organizowane przez UEFA, czy to Liga Mistrzów, czy Liga Europy, czy Liga Konferencji i tak dalej, no ale myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. No i w tym kontekście jak wygląda polityka państwa polskiego. No mamy absolutne bankructwo polityki wschodniej III Rzeczpospolitej. Polska kompletnie nie ma nic z tej retoryki rusofobicznej, tej retoryki antyrosyjskiej. Widać, że spora część krajów zachodniej Europy chce powrotu do normalnych relacji handlowych z Rosją. Im Polska będzie opóźniać normalizację relacji z Rosją, tym będzie coraz bardziej w ogonie tych państw i będzie, no, moim zdaniem, bardzo na tym, po prostu bardzo na tym straci. Państwa takie jak Niemcy, jak Francja, jak Węgry, Słowacja czy Czechy będą korzystać ze współpracy gospodarczej z Rosją. Polska będzie oczywiście na tym tracić. Co więcej, trzeba mieć tę świadomość, że zakończenie wojny na Ukrainie może spowodować także bardzo niekorzystne scenariusze geopolityczne dla państwa polskiego, jak chociażby odwrócenie sojuszy. Bo nie wiemy, jak Ukraina, w jakich granicach zostanie, jak będą wyglądały nastroje społeczne po tym zakończeniu, jak będzie wyglądała kwestia pozycji szowinizmu, czy tych środowisk szowinistycznych na Ukrainie, na tej scenie politycznej w Kijowie czy we Lwowie. Jak będzie to wyglądało w kontekście relacji polsko-ukraińskich, biorąc pod uwagę zmieniającą się strukturę etniczną państwa polskiego. Tutaj bez normalnych relacji z Rosją należy się spodziewać no po prostu eskalacji problemów, napięć, różnego rodzaju kryzysów, a także potencjalnych, no powiedziałbym, takich napięć już na poziomie geostrategicznym. Dziękuję Państwu za uwagę.